Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i chcielibyśmy tutaj pogadać dzisiaj o zwiastunie pewnego filmu, który troszkę nas ominął i myślę, że większość świata w sumie ominął, ale mam wrażenie, że warto do niego wrócić i pomówić nawet nie tyle o samym zwiastunie czy teaserze, ale też o filmie i o głównej gwieździe i mam na myśli oczywiście film Dolittle, wcześniej znany jako The Voyages of Dr. Dolittle, tutaj tytuł został skrócony i przy okazji też film został przesunięty w międzyczasie. Tam w ogóle jest strasznie długa historia związana z produkcją tego filmu. To jest w ogóle film, który kosztuje ogromne pieniądze, 175 milionów dolarów, co jest między innymi związane z tym, że w którymś momencie producenci zorientowali się, że film nie wypada tak dobrze, jakby chcieli, bo Steve Gagan, który jest reżyserem tego filmu, który ma na koncie takie produkcje jak Syriana albo Traffic, nie do końca się odnalazł w tej takiej komediowej, fantastycznej konwencji, więc zaproszono do współpracy najpierw Chrisa McKaya z The Lego Batman Movie, żeby pomógł tutaj troszkę dośmiesznić ten film i sprawić, żeby nie miał takiego kija w dupie. No i więc on doglądał poprawek scenariuszu, dopisywania nowego materiału i jednocześnie też te wszystkie nowe rzeczy, które film miał wprowadzić, odbywały się pod jego okiem, ale z kolei on nie był dostępny w momencie, kiedy zamierzano zorganizować dokrętki, więc na dokrętki trzeba było sprowadzić jeszcze innego reżysera, którym był Jonathan Liebesman, którego możecie kojarzyć z wyreżyserowania na przykład Żółwi Ninja, tych produkcji Michaela Baya. Natomiast to się odbyło bez jakiegoś tam konfliktu na planie. Zdaje się, że reżyser ten oryginalny i ten dokoptowany współpracowali przy dokrętkach, no ale oczywiście to wydłużyło zdjęcia, podwyższyło koszt tego filmu, no i przy okazji studio liczy, Universal stoi za tym filmem, studio liczy, że to tę produkcję uratuje. Ale najbardziej na sukces tego filmu oczywiście liczy Robert Downey Jr., który jest główną gwiazdą tego filmu i co prawda jak spojrzymy na listę płac w tym filmie, no to mamy tam masę wielkich nazwisk, ale to są w większości role głosowe, wiadomo, że film będzie na barkach Roberta Downey Jr. spoczywał. No i dostaliśmy ten pierwszy teaser, który troszkę przeszedł bez echa mimo wszystko. Kolektywnie obejrzeliśmy go niedawno i jak tam, czy czujecie się zainteresowani tym projektem? Nie będziemy się tutaj oszukiwać, że nie wiem, oczekujemy nie wiadomo czego po tym filmie, nie? Ale czy chociaż was zaintrygował w jakiś sposób?
Ja powiem szczerze, że wolałbym zobaczyć tego doktora Dolittle jednak w konwencji Syriany, nie tego zrobić thriller polityczny z jakimś szmuglowaniem zwierząt po Afryce czy coś takiego. Było ciekawsze niż to, co zobaczyłem w tym teaserze. Kurczę, on widać, że tak na siłę chcą ci pokazać, że to ma być wielka przygoda, ale taka największa, wiesz, przygody Byrona Munchausena i coś w tym stylu, nie? Żeby to było większe niż życie, jak się da. Ale kurczę, nie czuć jakoś tej magii. Te efekty specjalne widać, że tam nie są aż jakoś super dopracowane, bo i ten goryl,
Widać, że ten film nie zaczynał od 170 milionów dolarów.
Tak, tak. Jesteśmy tak rozpieszczeni jednak przez kino i przez niektóre wersje tych właśnie sztucznych zwierząt, które wyglądają fenomenalnie.
Ostatnio mamy ich wszędzie w Disneyu chociażby.
No
nie?
Tak, ale abstrahując nawet od Disneya, to w Planety Małp Matta Reevesa, nie? Gdzie tam te małpy wyglądają
ale
fantastycznie.
Nawet w Mowglim to lepiej wyglądało,
nawet
szczerze mówiąc, niż
tutaj. Tak.
A tutaj co był Król Lew, gdzie co prawda wiemy jak, czy lubimy ten film, czy nie, ale inna kwestia jak on wyglądał,
No, a tu ten film wygląda jakby był spóźniony dosyć sporo czasu, nie? Też pewnie się nie spodziewali twórcy, że aż tak to wszystko pójdzie do przodu i technologia i te nagle, wiesz, zacznie się boom znowu na kino przygodowe, bo mamy Jungle Cruise zaraz, nie? Też się pojawiają co chwilę jakieś filmy w tym stylu i nagle Dr. Dolittle wchodzi, który 3-4 lata temu mógłby być czymś świeżym, jeszcze jak Downey był, wiesz, z tym w środku tych marvelowych rzeczy, ale wiadomo było, że wtedy go nie mogli wyciągnąć, nie mógł się aż tak poświęcić pewnie graniu tego Dolittla. A teraz nie ma tam za bardzo niczego, co by mnie, wiesz, złapało. Ja lubię materiał źródłowy, książkę Luftinga, nie? Która jest naprawdę fajnym klasykiem, ale ja bym to zobaczył w innej konwencji, nie właśnie w takiej przygodówy, bo to jest jednak, wiesz, proekologiczne, żeby kochać zwierzęta, fajne, ma bardzo przesłanie, nie wiadomo, doktor Lidl oryginalny jest super postacią, a tutaj mamy Robert Downey Jr. The Movie.
Ja pamiętam właśnie przygody doktora Dolittle, jak byłem mały, gdzieś tam się czytało, ale i tak nie miałem żadnego zainteresowania tym filmem. Kurde, to jest tak niesamowite. Masz film, który pomijając już Roberta Downey Jr. w głównej roli, jak patrzysz na listę płac w tym filmie, jasne głosowych, bo głosowych, ale tam jest kurde zrzuta całego, nie wiem, połowa obecnego gorącego Hollywood. Jak pomyślisz o tych aktorach, którzy są obecnie jakoś tam rozchwytywani, to tam jest kurde ich dobra porcja w tym filmie. I myślisz sobie, kurde, tyle tych czynników w jednym miejscu, a wrażenie jakby ten film bardzo nikogo, jego promocja jest żadna, a wcale jeszcze już nie zostało aż tak dużo czasu. Wychodzi na początku, tak. No właśnie, na początku następnego roku samym, więc to nie jest tak, że...
Właśnie, a tutaj wiesz, żadne zwierzę nawet się nie odezwało, że usłyszeć te głosy tych gwiazd.
O tym mówię, że właśnie jak na film, który wychodzi tak niedługo, no plus widzimy, że styczeń, no to już o czym świadczy. Wiesz, że takie filmy chcieliby strzelać w maju, więc to już masz wrażenie, że studio nie bardzo wierzy w ten film przy takim nakładzie finansowym. I oglądając ten trailer nie widzę tutaj absolutnie nic poza Downey Juniorem, którego wszyscy uwielbiamy i on tam się wygłupia i fajnie, ale poza tym nic tam kompletnie nie ma.
I... Czy mówisz, że nie widzisz tego doktora Dolittle w nim, nie?
Nie, w ogóle.
Widzisz Downeya.
I to jest strasznie smutne, bo tutaj zahaczę już o to, o czym mieliśmy pogadać, czyli o samego Downey Juniora. Obecnie mam wrażenie, że jeżeli Downey Jr. będzie, jeżeli Dr. Dolittle będzie filmem, który zarobi mało pieniędzy, będzie wtopą finansową, albo będzie miał koszmarne recenzje, albo w najgorszym wypadku jedno i drugie naraz, to może jeszcze nie ten film, chociaż kto wie, ale jeszcze z jeden, jeszcze z dwa takie w przypadku Downey Jr. i będzie dosyć spory problem z aktorami na przykład w MCU obecny. Mianowicie taki, że jeżeli patrzysz na Downey Jr., który był w centrum wszystkiego, no nie było bardziej centralnej postaci. Jasne, jest Evans, jest Hemsworth, ale umówmy się, MCU, jeżeli masz powiedzieć jednego głównego bohatera, koniecznie to byłby to Downey. I jednocześnie gość, który nie jest w stanie za cholerę złapać żadnej roli poza MCU, żadnej większej. Mieliśmy Judge i co z tego było? No, recenzje były finansowo było bardzo źle. Więc... I teraz będzie ten Dolittle i znowu będzie to samo, nawet gorzej może, kto wie. I zacząłem się zastanawiać, czy nie będzie takiego... Nie pojawi się taki strach wśród wielu gwiazd na zasadzie, ej, jak już zagrasz w MCU, to wcześniej się myślało, że to jest świetne, żeby twoje nazwisko wybić, ale twoje nazwisko wybić w skojarzeniu z tą postacią. Bo ostatnio sobie przejrzałem aktorów i zastanawiałem się, którzy aktorzy po zagraniu głównej roli w MCU zagrali później w jakichś dużych, kasowych filmach i tak dalej, w jakichś naprawdę albo świetnie docenionych perełkach krytycznych. I poza Chrisem Prattem, który jeszcze złapał ten Jurassic World, gdzie, no dobra, to jest mega kasowa produkcja, to jest, wiecie, mega film, nie znalazłem żadnego innego aktora, jak w głównej roli, który by zagrał w MCU, który miałby właśnie albo mega perełkę krytyków, wiecie, Oscary i te sprawy, albo naprawdę super kasowy film. No, nie wiem... Może nie znalazłem jakiegoś filmu, ale nie znalazłem.
Nawet jak coś, wiesz, jak coś się trafiało, to i tak przechodziło dosyć bez echa, przynajmniej takiego, jak się spodziewali. Nie, na przykład jak było z Chrisem Evansem, który zagrał w Snowpiercerze, nie? Dobrze przyjęty krytycznie film, ale no też nie za bardzo cokolwiek z tego wynikło. No.
Tak. Że o to chodzi, że żaden z tych aktorów na razie nie pokazuje tego, że może spokojnie rozkręcić karierę. Nie, to nie jest Hugh Jackman, który grał 16 lat Wolverina, ale po drodze miał musicale, miał Les Mis. Kurde, ten ostatni jego Greatest Showman zarobił naprawdę ładne pieniądze. Recenzje były okej, nie jakieś świetne, ale pieniędzy zarobił niczego sobie. I wiesz, że Hugh Jackman to jest gość, który nie musi się bać, mimo tego, że tyle czasu grał Wolverina. A na razie w MCU... Ciężko mówić o trendzie, bo tych filmów nie było jakoś strasznie dużo, ale no póki co nie widać. I kurde, Downey Jr., który jest jednak z kapitanem tego okrętu, niejako tym gościem, który jest najbardziej ikoniczny z tym wszystkim, jeżeli on będzie zaliczał w topy po MCU, to obawiam się, że to może być bardzo, bardzo źle wpłynąć na branżę.
Ja myślę, że trochę za wcześnie na takie wnioski.
Jasne,
bo
odrobinę.
Jednak, wiesz, jednak jak weźmiesz tych pierwszoplanowych aktorów z MCU, no to oni też nie za bardzo mieli szansę grać w innych projektach za bardzo, nie? Ale na pewno nie byłyby to główne role. No właśnie ze względu na to, że MCU z nim zajmowało dużo czasu. Sam Robert Downey Jr. no nie grał w zasadzie w niczym absolutnie innym niż ten swój The Judge, którego sam produkował. To nie jest tak, że on dostał jakiś angaż i tak dalej. On chciał zrobić sobie ten film i sobie go zrobił. Zresztą Dolittle jest tak samo też jego projektem. Też jego firma producencka to robi. wydaje mi się, że w tym tkwi trochę problem. Jakby, wydaje mi się, że aktorzy z MCU sobie poradzą, czy w pierwszoplanowych rolach, czy nie. Zresztą Tom Holland na tak, przykład teraz sobie też karierę rozwija całkiem nieźle. Mark Ruffalo przecież dostał Oscara po graniu w MCU.
Wiesz, tutaj też zależy, o to chodzi też, jak oni
ale
się
Mark Ruffalo nie był bohaterem w żadnej części, wiesz.
Ale powiedzieć. Wiesz, o co też to chodzi, żeby zobaczyć, jak oni się już wyrwą jednak na dłużej z tego MCU, nie? Bo przez ostatnią dekadę, no i Evans, i Hemsworth, i Downey Jr., oni siedzieli w tym praktycznie tylko, nie? Z filmu do filmu przeskakiwali, nie? Mieli te na ileś tam ról kontrakty, nie? I musieli cały czas tu siedzieć, no jednak wskakiwali z tej roli do tej roli, z tej samej praktycznie, nie? No i z Downeyem jest też ten, nie problem, tylko ta jego specyfika, że no on często właśnie gra tego Downeya Juniora, nie?
Nawet właśnie, to jest
tak,
ten problem.
Tak, tak, że on, wiemy, że na przykład świetnie zagrał lata temu Chaplina, ale później te wszystkie rzeczy, które się na go zwaliły, lata 90, których nie pamięta, wszystkie te używki, nie? I jak dobrze mu zaczęło wychodzić granie Roberta Downeya, no to on to jednak powtarzał w swoich filmach, bo on ma taką charyzmę, że to się przebija jego, on jako on, nie? Mieliśmy tego Holmesa jego, no to był totalnie Downey Jr. Kiss Kiss Bang Bang to też był Downey Jr. Mieliśmy zanim, nawet te komedyjki, które są tam gdzieś na boku, wiesz, jak był Zanim odejdą wody, nie? To był po prostu Robert Downey Jr. jeździ samochodem, nie? Mieliśmy tego solistę, gdzie też był, miał grać, wiesz, tam tego reportera, nadal to jest Robert Downey Jr., nie? I w jego przypadku jest strasznie ciężko widzieć postać, którą gra, nie? No bo jednak przebija jego charakter, jego postaci. No i idealnie trafił z tym Tonym Starkiem, bo Tony Stark był Robertem Downey Jr., nie? I idealnie to współgrało, była synergia. Mnie właśnie ciekawi, jak to dalej pójdzie, bo na przykład on potrafi wyjść, jak chce się pobawić rolą, jak chce się, wiesz, bardziej otworzyć, wyjść poza siebie, no to dostaliśmy na przykład Tropic Thunder, nie? Gdzie zagrał 3 postacie w jednej i dostał nominację do Oscara, nie? Więc mam nadzieję, że on pójdzie w tą stronę, ale to nie będzie Dr. Dolittle, na pewno. To on znowu będzie zaszufladkowany, wiesz.
No, ale ja się właśnie boję, że, mówię, zgadzam się absolutnie z Łukaszem, że jest za wcześnie, że jakby jeszcze Judge i Dolittle to jeszcze nie są, nie jest wystarczająco dużo filmów, ale wydaje mi się, że jednak po Downey Juniorze jest takie oczekiwanie, że ponieważ to była taka gwiazda MCU, że ponieważ to jest gość, który zrobił taki film, to na jego każdy film będzie się teraz dużo, będą ludzie bardziej dużo się przyglądać tym filmom, a raczej ich sukcesom, niekoniecznie, że od razu pójdą na niego, ale później pójdzie informacja, że ej, Doolittle nie zarobił pieniędzy, czy Doolittle ma 20% Rotten Tomatoes, czy coś tam. Nie mówię, że tak musi być, to może być wspaniały film. No, ale gdyby coś takiego było i myślę, że presja będzie dużo większa niż gdyby to nie był Robert Downey Jr. I jeśli, czego bardzo bym nie chciał, po Doolittle zdarzy się kolejny projekt, który by również wtopił, to myślę, że wtedy może być już problem. Wystarczy jeszcze jeden taki projekt i myślę, że w tym momencie zaczęto by to wiązać ze sobą i nagle, wiesz, o, tutaj już może nie, bo Robert, chcesz zagrać, a zbroi to nie założysz, wiesz. Bardziej zaczną myśleć w kategorii takiej, że to świetny Iron Man, a niekoniecznie świetny aktor.
Ja myślę, że to potrwa jeszcze trochę mimo wszystko, bo...
Ja myślę, że jeszcze jeden film wystarczy.
To zależy, jakie
znaczy
to projekty będą.
Wiesz, on ma jednak za duży status jako aktor, żeby tak, właśnie,
tak
szybko
myślę, że problemem jest na niego gwiazdorski status w tym momencie, nie? No bo jak popatrzysz na innych aktorów też MCU, wielu z nich właśnie w tym momencie ucieka sobie do mniejszych filmów, nie? I żeby zupełnie, żeby oddalić tą presję tego, żeby teraz grać tylko w blockbusterach, nie? Zresztą no, Chris Evans czy Brie Larson zajęli się reżyserią w tym momencie. Nie? I uczą się tego. Wydaje mi się, że z takich gwiazd MCU, które mogą liczyć na jakąś dużą karierę i dalej granie w blockbusterach, no to Chris Hemsworth, Tom Holland może.
Chris Hemsworth miał pecha, bo trafił raz na tego Ghostbusters, nie? Gdzie grał drugoplanową rolę i na szczęście mało kto będzie o tym pamiętał, ale...
Ale to jest też tak, że do niego nikt nigdy zarzutów nie miał, no, nie? Tak samo w tym Men in Black ostatnim, akurat to był jedyny jasny punkt tego filmu obok tego.
Ale znowu masz jednak, kurde, dwa kolejne blockbustery, wiesz, zbierzesz tą główną postać z MCU, robisz jej dwa blockbustery, w jednym gra główną rolę, w drugim gra drugoplanową, no i oba są do dupy. Więc w tym momencie...
Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek z producentów stwierdził, a to przez Chrisa Hemswortha.
Nie mówię, że to przez Chrisa Hemswortha, ale kto wie, czy przypadkiem... Mówię, w pewnym momencie nie pojawi się myślenie takie, że ci goście mają tylko, że tak powiem, blask gwiazdorski przy MCU. bo ale mi się wydaje, się
że Hemsworth zaraz trafi pewnie pod skrzydło jakiegoś dobrego reżysera.
Ja, absolutnie bardzo chciał i kibicuję temu i byłoby świetnie, gdyby któryś z tych aktorów...
To mi się wydaje, że to jest nieuniknione, wiesz, żebym tylko na chwilę się rozluźnił jednak ten grafik ten blockbusterowy.
A wydaje mi się, że w przypadku Downeya Juniora to jest właśnie kwestia też doboru ról, no bo w zasadzie to jest to, o czym wspomnieliście, że on po tym Iron Manie przeskoczył od razu do roli, która jest identyczna jak Iron Man. Znowu ten taki niby geniusz, ale z drugiej strony trochę dziwak.
Holmes kolejny mu nic nie da. Nawet
Potem będzie jeszcze Holmes, nie? I kolejna znowu taka sama rola i kto wie, to też nie wiadomo, jak ten Holmes wypadnie.
Też trochę przeszkadza to, że jednak kolejna rola taka wymagająca wysiłku fizycznego. Znaczy widać po nim, że on już ma jednak swoje lata, nie? A tutaj w tym Taylorze to...
Biega, skacze.
Wygląda, to dosyć dziwnie wygląda, jak znowu go widzisz, jak on tam zapieprza, skacze, nie? Już w tych późniejszych przecież Iron Manach i Avengers, nie? On coraz mniej go było, wiesz, jako tego, który się tam porusza, więcej było wiadomo tej kogoś zbroi, komputera niż samego Downeya, nie? I teraz nagle jak go widzisz, jak on się tam rzuca po tych statkach, po tych zamkach, no to wygląda dosyć dziwnie. Ja bym go jednak zobaczył w jakiejś spokojniejszej roli,
tak,
żeby znowu pokazał zdolności aktorskie, a nie tylko takie, wiesz, obłaznowanie i znowu... Znaczy to jest fajne i miło go na ekranie zobaczyć, ale...
Właśnie coś w stylu The Judge, tylko że lepsze. Wiesz, albo, jakiś dramat, wiesz, na przykład.
Spokojnie mógłby, wydaje mi się, że nawet zagrać jeszcze w jakichś filmach, wiesz, dla masowej publiki, ale właśnie w kompletnie jakiejś innej roli. Może jako czarny charakter na przykład. Może jako ktoś, kto właśnie jest kompletnie inny niż ta postać, która grał do tej pory, nie? Żeby pokazał, że jest dobrym aktorem. Ja rozumiem, wiesz, z punktu widzenia tutaj kalkulowania potencjalnych pieniędzy, że okej, dobra, to niech Robert Downey Jr. gra to, co zawsze i ludzie będą widzieli tego aktora, co lubią, co zawsze. Ale na dłuższą metę, no to właśnie może przynieść zwyczajne znużenie tą samą postacią w każdym możliwym filmie.
To nawet na krótszą metę mi się... nie zadziała. Już widzieliśmy wielokrotnie, jak dany aktor miał grać tą samą postać i okazywało się, że ludzie niekoniecznie idą za graniem tym samym, tylko za tą konkretną postacią. I wydaje mi się, że właśnie z Robertem jest tak samo. Ludzie uwielbiają jego podejście do Iron Mana, ale niekoniecznie interesuje ich Doolittle, który jest znowu ekscentrycznym dziwakiem.
No właśnie ja mam wrażenie, że też między innymi dlatego ten teaser przeszedł kompletnie bez echa, bo tak jak wspomniałem na samym początku, on się opiera przede wszystkim na Robercie Downey Juniorze, a z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić, żeby tłum ludzi stwierdził, znowu zobaczymy Iron Mana, tylko że bez tych wszystkich fajnych rzeczy, które kojarzymy z Iron Manem i bez jego kolegów i bez czegokolwiek, z bandą chujowo wyglądających zwierząt, które mają mówić, ale nie mówią w tym teaserze, bo chyba jeszcze nie nagraliśmy głosów czy coś. No więc... To jest moim zdaniem kompletnie chybiony projekt, właśnie szczególnie, że jakby został sam wymyślony tutaj przez Downeya Juniora i ludzi z nim związanych. To jest tym bardziej smutne, nie? Że nie za bardzo widać, że wie, jak tą swoją karierą pokierować w tym momencie, a szkoda, bo no wiadomo, że po tym zamknięciu MCU, no to miałbym masę drzwi otwartych, myślę, że masa reżyserów czy producentów chciałaby go widzieć na swojej liście płac, a no najwyraźniej woli iść w takie mega bezpieczne, przynajmniej na papierze, projekty jak ten Doolittle i to się pewnie odbije na tym.
A jeszcze wracając do samego teasera, to on jest strasznie właśnie taki, kurczę, nijaki, pozbawiony jakiejkolwiek iskry, nie? Masz te sceny, które są zupełnie przypadkowe, tam nie ma takiego tempa jakiegoś jednostajnego, żeby ci, wiesz, próbował cię, przyszpilić jakoś do ekranu, że jest coś ciekawego, coś z czegoś wynika, nie? A tutaj, nawet jak na trailer, który ci musi pokazać dużo rzeczy z filmu, to i tak to jest tak mocno przypadkowe, ta przypadkowa muzyka, nie, to powinno być karane już, wiesz, jakoś ustawowo, konstytucyjnie, żeby żadnych przeróbek It's a Wonderful World.
A takich smutnych a cappella, nie?
Ale ja powiem więcej, bo jeśli chodzi o ten trailer, to jest Iron Man tylko mniej, ale nawet nie chodzi o tam zbroje czy inne akcje. Chodzi o to, że jeżeli się nad tym zastanowicie, to Robert Downey Jr. wypadał zawsze fantastycznie w filmach Marvela, ale dlatego też, że miał aktorów, z którymi mógł świetną chemię i relacje zawiązać. Czy to był Pepper i Tony, czy Steve Rogers i Tony. I zawsze najlepsze role, najlepsze momenty też dramatyczne wychodziły mu wtedy, kiedy grał o kogoś. Tom Holland oczywiście też był fantastyczny razem z nim. I najbardziej uwielbialiśmy właśnie Downey Juniora za to, jak jest w stosunku do innych. W tym trailerze coś tam mówi do tych zwierząt, ale te zwierzęta nie za bardzo odpowiadają i nie za bardzo widzimy jakąkolwiek relację pomiędzy nim a tymi zwierzętami, to widzimy generalnie, tak jak mówicie, one man show. A pod tym względem, nawet jeżeli już musisz robić standardowego Downeya, który jest standardowym Downeyem, no to chociaż commit, jak to mówię, właśnie oddaj mu drugą osobę, z którą może mógłby pograć. Może pokaż, jak on fantastyczny jest właśnie z innymi aktorami, bo to była według mnie zawsze jego największa siła. A w tym trailerze nawet tego nie ma.
W ogóle jak masz tego, wiesz, patrz, smutny Goryl,
smutny płacz. Goryl, no dokładnie.
Smutno jest, nie? Ale mówię, tak, ale, no. Ale wiesz, to by to działało, jakby to było, wiesz, dla dzieciaków, do dzieciaków skierowane, tak naprawdę, że to jest, wiesz, film o Dr. Little, wysłysz sobie dzieciaki, żeby było dużo kolorów wszystkiego, ale masz w tle to smutne It's a Wonderful World i tak nie współgra ze sobą, nie widzę żadnej, wiesz, koherencji w tym pomyśle na ten film, nie? Przynajmniej po teaserze, który powinien mnie zachęcić do tego, powinien mnie przytrzymać, powinien sprawić, że będę czekał na premierę, a tutaj zupełnie nie. Ja bardzo lubię Downeya, a w tym filmie nie za bardzo mam ochotę go zobaczyć.
Ale nawet do dzieciaków, no mówię, wtedy fajnie by było zarysować jakąś osobowość tych zwierząt.
Dokładnie.
Jednego, dwóch. Pokażcie mi, że dwójka zwierząt to są jego najlepsi przyjaciele, czy coś takiego, którzy jakoś mu tam pomagają. A nie tylko pokażcie mi 10 różnych krajobrazów, bo w tym momencie jakby fajnie, że to kino przygodowe, ale kino przygodowe tak. Bez bohaterów to i tak masz gdzieś zupełnie. No a tutaj jakby tego nie zrobili. Mało tego, mają taką obsadę głosową, że słysząc głosy tych aktorów, przecież tylko tym w oparciu o Downey Juniora, nie? Wymiana zdań pomiędzy tymi aktorami. Kurde, jak już naprawdę chcieli kupczyć, to mogli walnąć jakąś rozmowę z, nie wiem, pod kogo podkłada Tom Holland, pod którego zwierzaka, ale ich wymianę zdań już mógłbyś wtedy absolutnie, wiesz, patrzcie, znacie tą relację, znacie ich wymianę zdań, nie? Czy coś w tym rodzaju.
No tak, no, w ciągu dwóch minut mogłeś spokojnie charakter przynajmniej kilku, wiesz, zwierzaków tak, na zarysować, przedstawić te głosy, ludzie by poznali od razu, że to jest Tom Holland, poznaliby wszystkich tych gwiazdorów, którzy tam są. A tutaj, wiesz, masz, patrz, na strusiu po schodach biegnie Dr. Dolittle.
O, patrz, misio skoczył i biegnie.
No. Tak, chyba Misio się tylko cieszy, że mówi okej.
Okay, Misio leci, tak, super, no, fajnie.
Wiesz, co mi przypomina ten teaser? Te wszystkie takie... Będziemy o tym mówić, myślę, w przeglądzie Box Office najbliższym, przy okazji Maleficent i innych produkcji Disneya, które mi wypaliły. Wiecie, Disney co roku produkuje te wszystkie Dziadki do Orzechów, te wszystkie jakieś tam Wrinkle in Time i tak dalej. Te wszystkie takie... No może Wrinkle in Time, trochę tego nie pisuje, ale gdzie ten Dziadek do Orzechów, ta Mary Poppins, te wszystkie takie pierdołowate filmy. Na zasadzie mamy jakąś tam markę, to zróbmy jakiś film, żeby było rodzinnie i familijnie i tak dalej. Jakieś tam tutaj, niech coś się dzieje na ekranie. Wrzućmy to do kin, może ktoś pójdzie. Zwykle nikt nie chodzi. I trochę ten Dolittle tak przypomina, nie? Zero, nie widać tutaj żadnego stylu, nie widać tutaj żadnego pomysłu. Takie to, no jest, tak, to jest Dolittle, są zwierzaczki.
Gatunek jej nie wyszło, nie? No.
Jest ta scena w tym trailerze, jak on tak wychodzi z tego domu i tak patrzy na niego tak dłużej, zastanawia się i wychodzi i sobie myślisz, ale dlaczego ta scena ma na mnie zadziałać emocjonalnie? On wyrusza w podróż i nagle opuszcza swój dom, on opuszcza swój dom i już do niego nie wróci. Co tu się dzieje w tym momencie? Nie? Ale chcieli, ale stwierdzili, o, to ładnie tu zagrał Downey, pokażmy to, pokażmy jak on, tak, ale jak
nawet,
on patrzy.
Nawet właśnie na poziomie pomysłu z tej przedstawienia wizualnego tego wszystkiego, no to jest takie wypłowiałe, nijakie. Nawet weźmy pod uwagę na przykład, nie wiem, Aladyna, niektóry film był, jaki był, nie? Ale tam nadal były te kolory żywe. Był jakiś pomysł, widać, że reżyserski, żeby to przedstawić i przynajmniej minimalnie cię zachęcić. A tu nie ma ani kolorów, ani jakiegoś jednego tematu przewodniego, który by ci tego przycisnął. No masz, Robert Downey Jr., patrz, to jest film z Robertem Downey Jr., patrz, ciesz się.
Smutna muzyka.
Patrz, jest smutna muzyka i na strusiu, jak pędzi, jaki wojownik, nie? A ja mówię, no, nie, no jest wojownik, bo tam co chwila jest, że z kimś walczy coś, ale dalej nie wiem, kim jest ten Dolittle za bardzo, nie wiem, o co tam będzie chodziło, nie mam zarysowanego chociaż jakiejś, wiesz, problematyki tego filmu, czy czegokolwiek. No. Cieszę się, że na przykład nie pokazali mi wszystkiego, co w tym filmie się stanie, bo nie mogę z tego żadnej fabuły wyciągnąć, bo nie wiem, o co tam chodzi po tej zwiastunie.
Ale jednocześnie nie może wyciągnąć żadnych postaci i relacji, które by mnie zainteresowały, nie? Gdybym zobaczył na przykład może jakiś problem tej postaci, może zobaczyłbym jakby z czym on ma się zmagać, a nie, ja widzę gościa, który jeździ sobie ze zwierzątkami, nie? I zanim ktoś napisze, ja wiem, o czym jest Dr. Dolittle, tak jak mówię, jak byłem mały, to pamiętam, jak się czytało te rzeczy, natomiast no, w momencie, kiedy oglądasz ten film, to jak miałem oceniać po samym trailerze, no to Robert Downey Jr. jest w tym filmie. Dziękuję.
To jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć. Nie wiem, czy w kontekście tego filmu, bo to się okaże, jak już zobaczę. Nie, żebym się spieszył, ale zobaczę. To ja generalnie nie jestem fanem tego zabiegu, gdzie mamy role głosowe, więc jebnijmy tam cały Hollywood i niech się dzieje. Dajemy znane gęby, których nie będziecie widzieli, będziecie słyszeć tylko głosy. I tyle. I to tak mi przeszkadzało momentami w Królu Lwie, gdzie głosy były dobrane momentami naprawdę fatalnie i ten, jak mu tam Charlie Gambino, jak on ma
Donald Glover,
tak, Donald Glover i Beyoncé. To była najbardziej dobrana para, jaką widziałem na ekranie kiedykolwiek. A widziałem Suicide Squad z Jokerem i Harley. I to było koszmarne. John Oliver był koszmarny po prostu w tym filmie. To była najgorsza rola głosowa, jaką widziałem od tak dawna. Kompletnie się nie nadawał do tego. Bo po prostu był Johnem Oliverem. Po prostu, patrzcie, ten pan, który śmiesznie mówi na HBO, teraz jest ptakiem i będzie mówił dokładnie tym samym głosem i dokładnie w ten sam sposób. Będzie śmiesznie.
Ale
mam wrażenie, że trochę tak to będzie ograne tutaj, nie? No bo tak przeglądam tę obsadę i jest Tom Holland, pies, który nosi okulary. Okej, dobra, może mogę sobie wyobrazić Toma Hollanda jako poczciwego psa w okularach, nie? Ale z drugiej strony Selena Gomez jako Betsy, żyrafa, albo nie wiem, Kumail Nanjiani jako cyniczny struś.
Czyli to będzie po prostu Kumail Nanjiani. Ale to jest też duży problem właśnie z tym zabiegiem w Hollywood, bo oni starają się oczywiście, uważając, że zbiorą takie gwiazdy, to oczywiście podbiją zainteresowanie tym filmem. I to jest do pewnego stopnia prawda, bo inaczej by tego nie robili. Natomiast według mnie i problem jest taki, że to jest również bardzo niedocenianie aktorów głosowych, którzy się jednak w tym specjalizują. Dlatego, że ci aktorzy, których biorą do tych filmów, oni, to nie jest ich profesja do końca. Tak, aktor musi grać głosem, ale dobry aktor potrafi nie tylko grać głosem, ale od razu całym ciałem i tak dalej. To się składa na cały jego warsztat. Natomiast aktorzy głosowi są przyzwyczajeni do tego, że idą do tych budek i wiedzą, jakie mają narzędzia i są one dużo często lepiej wyspecjalizowane, co widać bardzo, jak na przykład są aktorzy, którzy podkładają głosy w grach. Zwykle tam nie bierzesz super gwiazd, tylko bierzesz ludzi, którzy faktycznie się tym zajmują i całe życie przy tym spędzają i wiesz, że oni niesamowicie modulują głosy. Są naprawdę fantastyczni w tym.
No wiesz, dlatego, bo oni przede wszystkim się w postacie wcielają. Oni tworzą postacie, a tutaj masz aktorów, którzy mają brzmieć jak aktorzy.
Mają brzmieć jak aktorzy.
Idzie do kina,
zgadzam się, absolutnie.
Musi usłyszeć aktora, który jest, tak, wiesz, tak. Musi go poznać. I to jest bez sensu, bo wtedy nie masz już postaci. Masz aktora, który dubbinguje postać, wiesz, fikcyjną. I to też jest problem tych filmów, że one zawsze muszą mieć nasrane postaci pełno, bo każdy musi dostać jakieś małe, przynajmniej cameo. I tutaj też to widać, że musisz mieć wszystkie postaci.
Byleby na plakat.
Tak, gorące nazwiska Hollywood, nie? To tworzysz dla nich postacie w tym filmie, nie? I napieprzasz do tego filmu, przez co każda postać jest na pół gwizdka zrobiona. Nie ma czasu, żeby jej charakter rozwinąć, żeby relacje rozwinąć między postaciami, bo musi się pojawić. Musi się pojawić śmieszna żyrafa, musi się pojawić śmieszny dzik, musi ten struś się pojawić, który biegnie, nie? Bo popatrzcie, struś biegnie, jest na sekundę może w filmie, nie? Ale to Kumail Nanjiani możemy go, wiesz, dać na plakat, nie? I to tutaj widać. Przecież ten trailer jest zrobiony tylko po to, żeby na koniec nawalić tych nazwisk wielkimi złotymi literami, nie? Patrz, tak. Mamy całe Hollywood.
Połowę tego teasera są te nazwiska.
Tak. Nie wiesz, masz tylko, widzę tu jakieś zwierzę, wiem, że to będzie znany głos i widzę tego smutnego goryla nagle i nic nie wiem o tym zwierzę.
Tak, ale a propos tego, niedawno chwaliliśmy przecież tak bardzo trailer
do... Smutnym gorylem jest Rami Malek, zdobywca Oscara.
Nie odzywa się, jakby się odezwał, to bym wiedział. O, to jest Freddie Mercury, już wiem.
Jak ostatnio bardzo chwaliliśmy trailer do Knives Out, gdzie też jest od zasrania tych aktorów, ale właśnie trailer jest tak skonstruowany, że natychmiast każdemu dajemy szybko przynajmniej pojedynczą cechę charakteru, żeby był jakiś. A to i wtedy wiesz, że to nie jest kupczenie nazwiskami, a tutaj tum, 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 tum. Napierdalają cię jak z karabinu tymi nazwiskami.
To by mogli nazwać Robert i przyjaciele, też byś poszedł do kina.
Nie, po co to doktor Dolittle? I mówię, ja dlatego absolutnie zgadzam się z Łukaszem, wracając do punktu wyjścia, czyli że ten trend jest fatalny, jest absolutnie fatalny. Ale mało tego, wydaje mi się, że fajnie, że jakby również nie jest aż tak potrzebny. Wydaje mi się, że w takim zlaniu nazwisk to naprawdę to nie zadziała tak, jak oni, nie wiem, by chcieli, żeby zadziałało. Według mnie dużo lepiej to działa, kiedy postawiasz na jedną gwiazdę. Kiedy weźmiesz film, powiedzmy animację, gdzie trzeba podłożyć głosy i zatrudniasz jedną osobę, która jest naprawdę charakterystyczna, jakiegoś aktora z twarzą, który mógłby jeździć, robić PR, robić wywiady i tak dalej, to super. To wtedy uważam, że to jest potrzebne. I to działa, nawet jeżeli to nie jest aktor głosowy, to i tak wiadomo, że to na promocję filmu wpłynie świetnie, ale otaczasz go wtedy już talentami głosowymi przede wszystkim. A no takie po prostu narąbanie tego, no I ten Downey Jr. by wystarczył. Byś dał Roberta Downey Jr., a pod te wszystkie inne zwierzęta pod kupę podłożył naprawdę aktorów głosowych.
Jeszcze wziąłbyś, nie wiem, do goryla kogoś.
No może jedną osobę.
Wybrał
no.
jedno zwierzątko, tak, które ma największą więź
tak,
i dał
tak,
tam
i dałeś Toma Hollanda.
Chrisa Evansa.
Chrisa Evansa, tak. Ale resztę by się wsadził inaczej. Natomiast według mnie to nie zadziała tak dobrze, jak oni by chcieli, żeby działało, a na pewno podbiło budżet, umówmy się. Taki aktor bierze za teoretycznie gorszą robotę więcej pieniędzy niż profesjonalista.
Znaczy, wiesz, to też jest, jasne, to na pewno podbija budżet, ale z drugiej strony, wiesz, to też jest motyw na tanio, na dużą promocję tanim kosztem, nie? No bo jednak płacisz tym aktorom tylko po to, żeby się pojawili w budce na dwa dni i nagrali swoje kwestie, a potem jebniesz te wszystkie nazwiska na plakat, że oni niby tutaj faktycznie
tylko,
grają.
Ale czy to
wszyscy,
na pewno
nie?
działa? Jak mówię, jak zwrócisz...
Ja myślę, że nie, właśnie dużo tego jest.
Czy na pewno właśnie 19 tysięcy nazwisk działa lepiej niż dwa? No... Ja nie sądzę.
Mi się wydaje, że podobnie, że to jednak nie łapiecie, to nie wiem, jakieś grupy konkretne czy coś, że tam na przykład Nandziani będzie albo Beyoncé, nie? To nie wydaje mi się to, że jakby to jednak ograniczyli, dalej by to było dokładnie na takim samym poziomie popularne, bo jednak nie masz osób, które idą specjalnie na to, żeby po to, żeby głos usłyszeć jakiegoś
aktora. Jest Rami Malek, będzie gorylem, nie mogę się doczekać, idę dla niego.
No wydaje mi się, że jakby wiesz, jakby to było naprawdę aktorskie, ktoś by tam był, kto się odbija też od Roberta Downeya Jr., nie? Jako postać, jakaś, nie wiem, jakaś kobieca postać, która tam jest na równi z nim. To by było fajne, nie? Żeby była jakieś starcie charakterów czy coś, nie? A tutaj masz tego pajacującego Roberta Downeya.
Myślę, że jest szansa, że Emma Thompson, która gra tą jego ptaszka. Raz, że to jest naprawdę dobra aktorka, także głosowa, ale co z tego, jak ona i tak będzie przykryta tymi wszystkimi innymi nazwiskami, tymi wszystkimi innymi zwierzętami, które będą się tłumnie, wiesz.
A potem mógłbyś robić właśnie świetną promocję, gdzie jeździ Robert Downey Jr. i Emma Thompson i rozmawiają o tym, jak im się wspaniale nawet rozmawiało, jak na przykład ona też była na planie i jak nagrywali to w inny sposób i w ten sposób mogli o siebie grać i tak dalej. I wiesz, i robisz na tym całą promocję i według mnie taka promocja jest dużo skuteczniejsza niż... I był tam Tom Holland, i Ralph Fiennes, i Kumail Nanjiani, i jeszcze siedzisz... Po co?
A i tak wiesz, jak to reklamowo wygląda, że to nieważne, że Nanjiani nie pójdzie tam i nie powiesz, zajebiście się, biegło jako ten struś po schodach, nie?
Wszystkich aktorów
nie, ale wiesz, ale bierzesz ich po to, żeby jednak dziennikarze, czy ktoś tam, kto tam będzie z nimi wywiady przeprowadzał, zadawał inne pytania zupełnie, coś, żeby oni tam byli po prostu. Żeby byli
wiesz dobrze, że nie będziesz im płacił, ale nie będziesz im płacił za promocję, zrobisz czerwony dywan, oni tam wszyscy raz przyjadą, tam ich może dziennikarze złapią, ale jak już zaczną jeździć z tym po kraju, czy po innych krajach, to wiesz, że będzie Downey Jr., może ktoś jeszcze. I tyle, przecież nie będziesz im płacił pieniędzy, żeby ci jeździli razem z tobą.
No Holland nie pojedzie, czy Malek, nie? To pojedzie jakiś tam, wiesz,
nikt nie
pan Piotrek, który gra mrówkę.
Z Robertem, no.
No i to też jest właśnie, myślę, stresowna okazja, nie? Faktycznie można było postawić na tą jedną czy dwie role i promować nimi ten film i faktycznie zapłacić tym aktorom jeszcze, żeby mieli w kontrakcie, że później mają się pojawiać w wywiadach i tak dalej i opowiadać, jak to faktycznie nie siedzieli w tych budkach, tylko grali razem tam z Downey Juniorem i tak dalej. Ale no nie, wiesz, że jak jest taki tłum tych aktorów, to jedyne, co nas było stać, no to żeby im zapłacić za ten jeden dzień w budce, nie? I tyle. Więc
w ogóle też mnie dziwi, że na przykład, nie wiem, w jakiejś roli głównej, która by była równie istotna jak Downey, ja nie wiem, jakiegoś dzieciaka nie dali, nie? Który teraz jest tylu talentowanych dzieciaków, który wie, że on go musi nauczyć, ta miłość do zwierząt, czegoś takiego.
A film do dzieci.
Jakie to jest stracona szansa, że to było idealne, żeby pokazać tą miłość, żeby on to przekazywał, tą, wiesz, tą powagę sytuacji, tego, jakie zwierzęta są ważne. A tu nie masz zupełnie, nie masz ludzkiej postaci, do której się właśnie może odbijać Downey, a trailery ci nie pokazują, że te zwierzęta są w jakikolwiek sposób interesujące. Pewnie w filmie znaczy, będą.
Jest najprostszy trik schematyczny, jeśli chodzi o scenariusz tego typu. Robisz w głównej roli niby dzieciaka, który dopiero odkrywa tego ekscentrycznego geniusza. Przecież to widzieliśmy w pierdyliardzie filmów i to się praktycznie zawsze sprawdzało. Kiedy widzisz, oglądasz tego ekscentryka przez oczy tego dziecka, nie? To jest tak proste i tak
i właśnie,
skuteczne.
I to jest tak wyświechtane, a to jest idealny film, tak? W którym by to zadziałało, nie?
Absolutnie.
Jeden raz, kiedy by to można było jeszcze ten tysięczny raz użyć,
tak.
No to nie.
Szczególnie, że wiemy nawet po filmach MCU, że Robert Downey Jr. też potrafi mieć fajną chemię z dziecięcymi aktorami, nie? Tu mieliśmy w Iron Manie 3, czy
Endgame.
Czy w Endgame właśnie. nie? No nie wiem, w ogóle to jest taki dziwny, poraniony pomysł w ogóle, który też zabije taki markę na grubo lata.
To jest taki potwór Frankensteina, jakby nie wiedzieli, wiesz, w którym stronę iść z tym całym projektem.
Nie, to wiesz, to wygląda na zasadzie, jakby Robert Downey Jr. siedział i myślał, kurna, jaką by tu rolę zagrać, coś, żeby tak chwyciło, żeby się podobało ludziom, nie? I wymyślił sobie doktora Dolittle, który będzie gadał ze zwierzętami, ale nie szło za tym nic więcej najprawdopodobniej, bo tak to wygląda trochę, nie? I tak, no dobra, są, mamy te zwierzęta, no to zatrudnijmy kupę aktorów, kupę znajomych moich z Hollywood i jakoś to będzie, nie? Może chwyci.
Małpa będzie ciuchcią Michała.
Ja potem trochę żartowałem, oczywiście dalej żartuję, bo to jest rzecz, którą najbardziej bym nie chciał, żeby się stała, ale jeszcze jeden, dwa takie Dr. Dolittle dla Roberta Downey Jr. i będzie Iron Man Reborn. Bo po prostu to byłoby najgorsza rzecz. Jakby naprawdę do tego doszło i jeszcze doszłoby przez decyzje karierowe, to według mnie zarówno byłoby to bardzo źle dla oczywiście samego Downeya, ale to też byłoby bardzo źle dla MCU, jeżeli na przykład Feige by się na to zgodził. Bo to by pokazało dokładnie, że ej, chcesz grać poza MCU? Nie, ale wróć i cię odrodzimy, nie? To, nigdy. Jeżeli... No, wiem, że niektórzy teraz słuchają, jak to, chcesz więcej Iron Mana? To nie byłoby dobre dla nikogo.
I mi jednak cały czas szkoda tego materiału źródłowego, bo to jest coś, co można fajnie zaadaptować na dzisiejsze czasy, nie? Wiadomo, że jednak już dosyć archaiczny jest ten materiał, no, materiał źródłowy Liftinga i on tam miał swoje za uszami, jeśli chodzi o jakieś tam, wiesz, społeczno-polityczne uwarunkowania tych swoich dzieł, ale to można fajnie przenieść w dzisiejsze czasy, nie? No to miłość do zwierząt, masz gościa, który gada ze zwierzętami, to samogra jest, jak, wiesz, żeby tylko naprawdę z pomysłem do tego podejść, z energią większą, a tutaj ten reżyser też, no nie jest to reżyser, który się nadawał do takiego projektu od początku. No jeśli masz na koncie Syrianę i wszystkie te, wiesz, poważne dramaty polityczne, społeczne, no to nie przeskoczysz nagle od tak do takiego, wiesz, projektu, który naprawdę wymaga energetycznego reżysera, który będzie...
No, szczególnie, że on wcześniej zrobił to Gold z McConaughey, które było, no właśnie tam brakowało mocno energii i jakiegoś takiego, wiesz, przebojowości, nie? Ten film był tak w luksie po prostu. Nie ma ten reżyser takiej przebojowości, która myślę, że jest potrzebna przy tego typu produkcji.
Kurczę, to nawet przecież Gold to wyglądało jak, wiesz, Wilk z Wall Street na odwyku, nie? I to już stary dziadek Scorsese potrafił pokazać, że wiesz, jak zrobić taką rzecz.
A znaczy zrobił Hugo taki... i jego wynalazek, który był właśnie do młodszego widza fantastycznym filmem, uważam, kierowanym, który jednocześnie był, uczył o kinie, no bo o tym był Hugo i jego wynalazek, ale jednocześnie myślę, że świetnie łapał młodszego widza, więc co by nie mówić ostatnio o tekstach Scorsese, to wydaje mi się, że nawet on by to ugryzł dużo lepiej.
No. To ja mi się dodam, wydaje, że wolałbym Gold niż Wilka z Wall Street cały czas. Więc...
No. Ale ten, no i no, jak wolał Wilka z Wall Street, ja to ja jednak Tim Scorsese, nieważne co mówi, nie? No, co ja poradzę, no. No, ale wydaje mi się, że tak podsumowując, że ten film pokaże jednak, że samo nazwisko Downeya to nie jest coś, co uratuje cały film, cały projekt, nie? Że to będzie... I mam nadzieję, że to będzie taki moment, że Downey jednak po tym sobie odpuści trochę przystopuje z tymi filmami blockbusterowymi i nie będzie co strony, tylko znowu zrobi jakiś mniejszy projekt, znowu pokaże się ze strony aktorskiej, nie? Mówię, kurczę, znowu zobaczył nominowanego do Oscara, nie?
Czy to jest kwestia tego, że on, pytanie, czy wiesz, będzie w stanie znaleźć w sobie tyle pokory, żeby uświadomić sobie, że nie jest w stanie jakby sam tylko na sobie oprzeć projektu filmowego, nie? Że musi jednak iść za tym filmem, odpowiedni twórcy na odpowiednim miejscu, ludzie, którzy będą grali razem z nim w tym filmie, że to nie jest tak, że zrobisz film Robert Downey Jr. The Movie i to już się sprzeda i już będzie ogromne zainteresowanie. Bo myślę, że oni już zdają sobie sprawę z tego, że trochę nikogo.
A to też czuć, że on jednak jedzie na tym, on ma taką radość z tego jechania na tym pożyczonym życiu, nie? Że on wyszedł z takiego dołka, w pół do śmierci był, nie? I od 10, od 15 dobrych lat, 15, 16, leci, wiesz, cały czas na tym, żeby być na tym najwyższym poziomie, grać w takich filmach, których kiedyś byś się nie spodziewał, że on w nich zagra, nie? A teraz cały czas pcha te projekty i no, może się wypalić, ale z jednej strony się cieszę, że mu się udało i że on dalej ma jakąś energię, żeby iść w te blockbustery, ale z drugiej, no nie wiem, czy chce to oglądać, nie? Czy akurat w tym, czy to już nie jest dobry moment, żeby jednak troszkę przystopować, jesteś w dobrym miejscu życia i zrobić znowu wrócić do jakichś mniejszych projektów fajnych, aktorskich.
Mam trochę inne podejście, bo mówię, on już...
Judge... Niech zapierdala.
Judge był mniejszym filmem, jak Rok, który robił w trakcie. To był mniejszy film, to był zdecydowanie postawiony na aktorstwo film z Robertem Duvalem, miał tam też całą tą relację i tak dalej. Tylko, że
Tylko, że był chujowy.
Tylko, że był chujowy, ale to znowu właśnie dlatego, bardziej to przychyla się do tego, co Łukasz mówił, czyli to było znowu coś, co bardziej, to był jego projekt, nie? To był jego pomysł i tak dalej. I może on, mi obojętnie, czy będzie grał dalej w blockbusterach, czy będzie grał w mniejszych filmach, jakby to nie ma dla mnie znaczenia. Ale może niech już sam nie bardzo tworzy i stoi za projektami, w sensie może na przykład bardziej dogada się z innymi utalentowanymi osobami, może niech otworzy się bardziej na innych twórców, wiesz, jego agent niech więcej telefonów odbiera może.
Myślę, że też poznał trochę osób jednak grając w tych filmach.
No właśnie, więc ja absolutnie wyobrażam sobie, że on byłby fantastyczny w wielu innych filmach, tylko niech... Może agenta zmieni, albo zatrudni w ogóle jakiegoś, nie wiem, jak tam to wygląda u niego, bo po prostu złe role nie zbiera.
Sam Downey jest swoim agentem, nie zdziwiłby się.
No wiesz, albo nie ma agenta, bo po co mu, bo sam może robić projekty.
No mówię.
Więc po co agent, jak i tak nie odbierałby telefonu?
Może smutny goryl jest jego agentem.
Może smutny goryl, może Tom Holland dorabia. Nie wiem.
Totalnie. Tak bym film zobaczył, jak Tom Holland gra Toma Hollanda, który jest agentem Roberta Downeya Juniora. Jak wygląda takie życie z byciem agentem Downeya, nie?
Może, więc u mnie...
Jezu, to było najlepsze życie na świecie, jakby Tom Holland grał, wiesz, fikcyjnego Toma Hollanda.
To tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli to on by zagrał nawet w blockbusterze, ale niech zagra inną rolę, niech, tak powiedzieliście, zagra złoczyńcę. Niech zagra może jakiegoś dupka, ale takiego wyrafinowanego dupka, a nie cwaniaczka dupka, wiecie, takiego zimnego drania, powiedzmy, czy coś w tym rodzaju. Niech naprawdę zagra coś innego i nie ma znaczenia, jakiego rodzaju będzie to film.
Niech schudnie bardzo i zagra jakąś dramatyczną rolę, to jest najlepsza
droga. To Christiana Bale'a niech znajdzie telefon, on mu powie jak.
Nie, ale on nie może grać narkomana, nikogo takiego. Lepiej nie, to nie jest dobra droga.
Będzie grał takich postaci właśnie.
Ja trzymam kciuki, bo podejrzewam, że to się skończy tak, że będzie grał w jakichś tam chujowych filmach, a potem po prostu zrobi biografię o sobie samym, wtedy będzie mógł zagrać siebie samego i wreszcie, wiesz, wróci do tego, co robi najbardziej.
Chaplin 2, Old Man Chaplin.
Downey.
Chaplin Resurrection.
Downey as Downey.
In Downey. Downey as Downey in Downey, a Robert Downey movie, nie?
By Downey Production.
Nie, czekaj, jak się nazywa?
Jak się właśnie jego ta firma?
Team Downey?
Team Downey, tak. No właśnie, to tak się skończy. Tak, ja trzymam kciuki. Niech on pokaże, że po graniu w MCU możesz znowu mieć właśnie, nie wiem, czy nagrody, czy grać w kasowych filmach uwielbianych. No bo też, co by nie mówić, mówiłem tu o Chrisie Pratcie, ale fajnie, że Jurassic Worldy zarabiają, ale wydaje mi się, że tam jak będą dalej taką jakość strzelać, to źródełko może się wyczerpać, ale...
To jeszcze na sam koniec tylko zaznaczę jedną rzecz, bo zorientowałem się, że ktoś mi może zarzucić w komentarzach. Jakby to, też nie mówimy w żadnym wypadku, że aktorzy niegłosowi nie mogą grać ról głosowych, albo że nie mogą świetnie zagrać takiej roli głosowej. Jasne, coś zdarzało wielokrotnie, czasami nawet jednorazowo, a potem okazywało się, że... Bo była rola, powiedzmy, tak świetnie dopasowana. Jasna sprawa, mówimy bardziej tutaj o zasadzie i podejściu do tych ról, nie? Na zasadzie, że wrzucajmy byle jakiekolwiek znane nazwiska i znane głosy, żeby tylko to
i pojedynczych rolach. Jakby według mnie tutaj świetne podejście ma Disney Pixar. Jeżeli popatrzycie nawet na te najpopularniejsze animacje Disney, jakieś Frozen, jakieś Moana, czy coś takiego, i patrzycie na aktorów głosowych, którzy tam podkładają głosy, to znajdzie się zwykle jakaś jedna, może dwie gwiazdy, taka, której twarz kojarzycie, wiadomo, w Moanie to był Rock na przykład, ale już do innych ról, no to nie są pierwszoplanowi aktorzy, nie? To nie są ci goście, których... To nie są aktorzy z Doolittle. I według mnie to jest dużo lepsze podejście. Właśnie Moanę reklamowali świetnie Rockiem, ale nie trzeba było zatrudniać 50 innych gości.
No nie, to co robią to z głową, nie? No przecież właśnie... nie, Amy Poehler na przykład w Inside Out była fantastyczna.
No dokładnie, oni tam wiedzą, kogo zatrudniać. Masz w... Teraz za chwilę wychodzi drugie Frozen, gdzie jest ta Menzel, która jest świetną piosenkarką, więc jakby jej nazwisko jest kojarzone, jej głos jest kojarzony przynajmniej w... od strony piosenek, ale reszta aktorów to są przede wszystkim aktorzy głosowi. No jest Josh Gad tam jeszcze jako bałwan, bo hej, pośmiejcie się, jak Josh Gad robi bałwana, nie? Dzieci, macie. Josh Gad robi takie śmieszne teksty, nie? Zabić Olafa.
Kończysz to jednak ze smutnym gorlem, ze smutną małpą, to lepiej The Rock.
No, ale nawet w tylu aktorach to nawet The Rock by utonął. Nawet ten człowiek góra gdzieś tam by zniknął pod warstwą tych gwiazd.
Chyba był zajęty i Johna Cena wzięli. do roli tam kogoś, małpy, czy nie wiem, niedźwiedzia. No dobra, słuchajcie, to kończymy. Dajcie nam znać, jakby, czy w ogóle ktoś z was nie przegapił tego projektu, bo ja powiem, że od dawna w ogóle, znaczy gdzieś już słyszałem o tym projekcie i mówię, o, jak wyjdzie, to sobie pogadamy o Downey Juniorze, super, nie? Taki był plan, ale gdzieś mignął w ogóle ten teaser, potem się nie chciał go oglądać i tak. Jestem ciekaw, czy może ktoś ma inne tutaj podejście i czeka faktycznie na ten film i może my czegoś nie dostrzegamy.
Teaser obejrzałem minutę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, bo go odkładałem i odkładałem. Tak mi się nie chciało. Tylko plakat zobaczyłem, który był taki sobie, nie? I potem już mi się nie chciało w ogóle odpalać tego teasera, nie?
Ja ten teaser obejrzałem wczoraj i tylko dlatego, że wiedziałem, że dzisiaj będziemy o nim gadać. To pokazuje, jak bardzo.
Tak samo. No, ale słuchajcie, może jest na co czekać. Więc
może jeśli... trylogia ładna wyjdzie. Może będzie, wiesz, obok Gwiezdnych Wojen i Indiana Jonesa najlepsza
trylogia.
Za 10
trylogia. Lat będziemy pamiętać, wiesz... Końcówka, wiesz, tej dekady to było domknięcie MCU, domknięcie Gwiezdnych Wojen i Dolittle.
Może wiesz, będziemy teraz się ta generacja rodzić, dla których Dolittle będzie ich Logany i będzie później Old Man Dolittle, nie? Jak wraca, postapokalipsa i ten goryl już taki, wiesz, przeorany bliznami. I ten struś dalej będzie na strusie jechał.
To,
tylko
to
takim, wiesz,
Filip zrobi, wiesz, bojowy. O zwierzętach mieszkających w społeczeństwie.
Strusiu, który jeden zły dzień i ze strusiu może zwariować.
Nie, goryl ten. No, taki tak wiesz, bity ten goryl tam. Nieważne, dobra, kończę.
Tak jak wspominaliśmy, premiera już w styczniu, więc przekonamy się, jak to wypadnie.
Jak sobie poradzi ze Starczy z Bloodshotem.
Ale wiecie, co będzie jak Bloodshot wygra, to będzie dopiero smutne.
O Jezu, ten styczeń to będzie właśnie pochód tych
to takich
shotowców.
To będzie typowy styczeń, to będzie wreszcie, dawno nie miałem takiego dobrego, śmieciowego stycznia.
Ja też, ja nienawidzę, wiesz, wakacje, cały czas jakieś blockbustery, kupa pieniędzy.
Styczeń to były te nisonówki, takie piękne, takie nisonóweczki.
A ja w styczniu uwielbiam. Ja w styczniu jest najwięcej razy w kinie, bo wtedy są te wszystkie śmieci. Tak,
wszystko
zrzucają. Na tym,
wszystko, co wiesz, że ludzie nie mają już pieniędzy po nowym roku.
No dobra, słuchajcie, był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Kastelmach. Śledźcie dalej napisy końcowe. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.